Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Robert Telus, minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Witam, panie redaktorze, i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, jakieś wieści z Brukseli w sprawie embarga na produkty rolne z Ukrainy, tego embarga, które 15 września ma się kończyć, czyli za dwa dni?
Oczywiście, że cały świat rolniczy i w Polsce patrzy w tej chwili na Unię Europejską, co Unia Europejska zrobi. Nie mamy takich żadnych sygnałów, jaka będzie reakcja, ale po raz kolejny chcę powiedzieć, że jaka by nie była ta reakcja z Unii Europejskiej, to my oczywiście podejmiemy jako rząd naszą decyzję taką, jak podjęliśmy 15 kwietnia, taką decyzję, która zmieniła całkowicie bieg historii, bo tak naprawdę gdyby nie nasza decyzja 15 kwietnia, no... Musimy powiedzieć sobie jasno, która była przez wielu w jakiś sposób zarzucana, że to jest niezgodne z prawem, to wtedy właśnie zmieniło się całkowicie myślenie Unii Europejskiej. To znaczy, oni wiedzieli o tym, że jest problem w Polsce, ale ich to nie interesowało. Wtedy, gdy zamknęliśmy granice, wtedy, gdy stworzyliśmy piątkę naszych krajów w koalicji przyfrontowej, oni dopiero wtedy zaczęli działać. I dziś nie ma żadnych, panie redaktorze, żadnych argumentów za tym, żeby to zerwać, to zakaz wwozu do Polski, do krajów przygranicznych tego zboża.
Panie ministrze, mówi pan, że nie ma żadnych sygnałów.
Ostatnie zdanie, panie
jasne.
Jeżeli będzie podjęta decyzja o nieprzedłużeniu, to będzie to decyzja tylko i wyłącznie polityczna.
Panie ministrze, ale mówi pan, że nie ma żadnych sygnałów, a nie może pan się skontaktować z polskim komisarzem, panem Januszem Wojciechowskim?
On nie wie w ogóle,
jakie są przesłuchy, jakie są plany, co się wydarzy do 15 września?
Panie redaktorze, gdyby decyzja była podejmowana merytoryczna, to mamy przesłuchy i to ja mam doświadczenia, bo rozmawiałem z wieloma ministrami rolnictwa z Unii Europejskiej i mam doświadczenie, że gdyby to była decyzja merytoryczna, to by było to przedłużone. Ale jeżeli to Unia Europejska często podejmuje, biurokraci w Unii Europejskiej, bo politycy w Unii Europejskiej często podejmują decyzje polityczne, a nie merytoryczne. I gdyby to była decyzja merytoryczna, ja gwarantuję, żeby zakaz był przedłużony.
Czyli rozumiem, panie ministrze, że na ten moment wszystko wskazuje na to, że zakaz przedłużony nie będzie po prostu, tak? Takie ma pan informacje.
To znaczy tak, przeczucie moje mówi, że powinno być przedłużone. Ale to jest tylko i wyłącznie przeczucie. Ja powiedziałem, merytoryka mówi, że powinno być przedłużone.
A co mówi komisarz Wojciechowski, który jest w Komisji Europejskiej? Że będzie, czy nie?
Komisarz Wojciechowski bardzo mocno to broni. Gdyby nie komisarz Wojciechowski, który nawet wczoraj na debacie bardzo mocno mówił. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, o której się rzadko mówi. 31 sierpnia była debata w Komisji Europejskiej. Ważna debata, bo to decyzją Komisji Europejskiej jest podejmowana, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej podejmowana decyzja. I wtedy, panie redaktorze, drodzy państwo, żaden europoseł opozycji, polskiej opozycji, nie wziął udziału.
Debata w Parlamencie Europejskim, nie w Komisji Europejskiej.
Tak, europoseł w Parlamencie Europejskim, żaden, ani z Platformy, ani z PSL-u, ani z Lewicy, nikt nie wziął udziału w tak ważnej debacie. To pokazuje tą hipokryzję, bo dzisiaj biegają...
Jednak myślę, panie ministrze, że trudno powiedzieć, że to jest powód nieprzedłużenia tego embarga. To, że nie wziął w debacie Parlamentu Europejskiego, to jest jakiś zupełnie didaskalia, niewiele znacząca jednak, myślę, w tej historii.
Oczywiście, że nie, tylko że ja pokazuję tą hipokryzję, że wtedy, kiedy trzeba walczyć, to ich po prostu w ogóle nie było. W ogóle ich nie było. Dzisiaj robią szopki różne, wyjazdy, wycieczki do Brukseli. Ja jestem w Brukseli na każdym posiedzeniu i na każdym posiedzeniu o tym mówię. Jak ważne jest to dla... Ja nawet stawiam stanowisko nie tylko za Polskę, ale za wszystkich pięć krajów. Jak to jest ważne dla tych pięciu krajów, żeby zbudować, i jak to jest ważne dla Europy, dla Unii Europejskiej. Jak
to jest pewne, panie ministrze, że w tych pięciu krajach zostanie utrzymane takie stanowisko, jak w Polsce? To jest uzgodnione?
Redaktorze, jeżeli mówimy o decyzji o zamknięciu granic, to każdy kraj podejmuje. Ja nie mam delegacji.
Ale pytam o jakieś polityczne ustalenia.
Nawet bym nie próbował decydować za te kraje. To te kraje
Ale ja mówię tylko o wiedzy, panie ministrze. Jasne, że oni decydują za siebie, tylko pytam, czy mamy taką wiedzę, czy są uzgodnienia na takim poziomie. No wtedy miałoby to chyba zdecydowanie większe przełożenie na stanowisko Komisji Europejskiej, jeżeli pięć krajów powiedziałoby to, co mówi Polska.
Jeżeli mówimy o stanowisku o przedłużeniu, to mamy stanowisko pięciu krajów, że jesteśmy za przedłużeniem. I że nie ma żadnych argumentów. Tam postawiliśmy w stanowisku trzy bardzo ważne rzeczy. Przedłużenie, dopłaty do tranzytu, żeby budować prawdziwe korytarze. Mhm. I trzecia rzecz, lista elastyczna. To znaczy, żeby na przykład Bułgaria mogła wykreślić słonecznik, bo im jest potrzebny słonecznik, a na przykład Polska mogła wpisać maliny. Chcemy, żeby ta lista była również elastyczna. Mhm. To są trzy postulaty, żądania piątki granicznej.
Panie ministrze, mówi pan, że opozycja nie chciała walczyć w tej sprawie, ale jeżeli rząd walczył, to można powiedzieć, że przegrał? Jeżeli nie, mało prawdopodobne jest, że po 15 zostanie utrzymane to, co dzisiaj obowiązuje, te przepisy.
Ja powiedziałem, merytorycznie wygraliśmy wszystko. Bo żaden minister rolnictwa, z którym ja rozmawiałem, nie powiedział, że to jest złe, żeby przedłużyć.
Ale panie ministrze, ale to merytorycznie, no, słuszność, to jak rozumiem, no, to tutaj na rzeczywistość przełożenia to nie ma. No, ważne jest, jakie prawo obowiązuje, a tutaj, jak rozumiem, polski rząd przegrał, tak?
A oczywiście, panie redaktorze, w Unii Europejskiej rządzi grupa polityczna, w której są wszyscy europosłowie z opozycji. Wszyscy europosłowie z opozycji. Nasza opozycja, która jest w Polsce, jest w tej grupie politycznej. I panie redaktorze, czy teraz zależy tym ludziom, żeby w Polsce był spokój, czy zależy, żeby była destabilizacja?
No panie ministrze, ale to nie tylko Polski dotyczy. Aż naprawdę pan minister tak uważa, że to jest cel taki, żeby zdestabilizować polski rynek, żeby zaszkodzić polskim rolnikom, taki interes ma w tych działaniach Komisja Europejska?
Panie redaktorze, jestem przekonany, że tak jest. Proszę zobaczyć całe działanie. Nie ma żadnego argumentu merytorycznego, dlaczego to jest 15 września. Nie ma żadnego argumentu merytorycznego, żeby tego nie przedłużyć. Robi się 15 września po co? Żeby zdestabilizować. Przecież pani przewodnicząca jasno powiedziała, Donald, życzymy ci, żebyś wygrał w Polsce. Czekamy, jak będziesz premierem w Polsce. Przecież to jest gra polityczna. To jest skandaliczna gra polityczna, dlatego że korzystuje się tą tragedię spowodowana wojną i w Ukrainie, ale również gospodarczą i ekonomiczną w Polsce, naszych rolników, do tego, żeby wygrać wybory. To jest dla mnie tragiczna rzecz i to pokazuje, właśnie ja to powiedziałem na początku, dlaczego była debata w Komisji Europejskiej, nie wziął udziału żaden europoseł z opozycji.
Panie ministrze, ale kilka miesięcy temu jeszcze też mieliście takie stanowisko. Kilka miesięcy temu jeszcze polski rząd i politycy Prawa i Sprawiedliwości szerzej też nie widzieli takiej potrzeby. No to się zmieniło dopiero kilka miesięcy temu.
Dlaczego nie widzieli potrzeby? Nie, panie redaktorze, od samego początku to mówię, że to ma być przedłużone. Tylko myśmy cały czas mówili, że to powinna zrobić Komisja Europejska, że to powinna być decyzja nasza Solidarności Europejskiej, bo budujemy narzędzia na przyszłość. Pięknie powiedział o tym minister Francji. Ja się z nim całkowicie zgadzam, że dzisiaj stoimy przed momencie historycznym dla Unii Europejskiej o zbudowanie korytarzy, które będą działać na przyszłość. I to są słowa, które my mówimy ciągle. Dzisiaj powinna, nie polityka powinna rządzić, nie wybory w jakimś kraju, tylko powinna rządzić merytoryka na przyszłość, solidarność europejska. Nie ma, panie redaktorze.
Panie ministrze, to ja zacytuję teraz...
Że właśnie rządzi się w Unii Europejskiej na zasadzie, tylko i wyłącznie na zasadzie polityki, a nie merytoryki.
To ja teraz premiera Ukrainy, Denisa Szmyhala, zacytuję, a powiedział, czy napisał w zasadzie w mediach społecznościowych, przynajmniej ja w takiej formie widziałem tę wypowiedź, że Ukraina zwróci się o arbitraż do Światowej Organizacji Handlu, jeżeli Polska zablokuje eksport ukraińskiego zboża. No wcześniej też od innych, niższego szczebla ukraińskich polityków takie sygnały się pojawiały. Jak pan minister te słowa ukraińskiego premiera ocenia? Czy my rozmawiamy o tym w ogóle z ukraińskim rządem?
My nie zmieniamy rozporządzenia, tylko będzie to takie samo rozporządzenie, które dzisiaj obowiązuje. To jeżeli tak, to też musi pozwać wszystkie 5 krajów, które są przygraniczne i pozwać również Unię Europejską. Bo dzisiaj obowiązuje unijne rozporządzenie takie samo. My go nie zmienimy. Ono będzie takie samo, na te same produkty.
Mhm. Ale panie ministrze, no, na przykład przynajmniej prezydent Andrzej Duda wielokrotnie to podkreślał, że jest w takich świetnych relacjach z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Czy wszystkie możliwe kanały komunikacji, chociażby ten prezydencki, pan minister próbował uruchomić w tej sprawie? Czy możliwe jest zmiękczenie stanowiska przez Ukrainę? Próbował pan minister się z panem prezydentem kontaktować?
Panie redaktorze, kilkakrotnie rozmawiałem z ministrem rolnictwa Ukrainy. Przekonywałem mi, że to nie jest przeciwko Ukrainie. Tłumaczyłem im, że tranzyt wzrósł w momencie, gdy zaczęły działać korytarze. W lutym 114 tysięcy ton w tranzycie pojechało przez Polskę, w marcu 120 tysięcy ton, a w czerwcu 260 tysięcy ton. Dwa razy więcej, nawet więcej niż dwa razy więcej pojechało w tranzycie. To pokazuje, że eksport z Ukrainy boża jedzie. To nie ma tu problemu, jeżeli chodzi o tranzyt. I my chcemy pomóc jeszcze w tym tranzycie, dlatego jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów z Litwą i z Ukrainą, żeby na przykład kontrolę z naszej granicy przenieść do portu na Litwę, żeby wykorzystać również litewski port. Chcemy wykorzystać również łotewski port, bo chcemy, żeby to zboże pojechało do krajów, gdzie go brakuje. Bo zboża na świecie nie mamy więcej przed wojny ukraińskiej. Mamy tyle samo. Tylko on nie jedzie do krajów, gdzie go brakuje, tylko jedzie do Europy, a Europa chce, żeby ono jechało tylko do Polski i do 5 krajów przygranicznych. Korytarz solidarnościowy to jest coś takiego, który spowoduje, że produkty będą jechać tam, gdzie one są potrzebne.
A dlaczego pani mówi, że Ukraina tych argumentów nie rozumie?
Przez granicę, a nie będą przerzucone przez granicę polsko-ukraińską.
A dlaczego zanim pana ministra Ukraina tych argumentów nie rozumie, nie podziela?
No panie redaktorze, że to jest normalne, że Ukraina dba o swój interes. Ona by chciała, żeby było najłatwiej. To jest normalne, że oni dbają o swój interes. Ja to nawet rozumiem. A my dbamy o swój interes. Dla nas interes polskiego rolnika jest najważniejszy. I to nie ma dwóch zdań. No, to jest normalna rzecz.
Kończymy radiową część naszej rozmowy. Za chwilę jeszcze kilka minut internetowej dogrywki. Sedna sprawy. Robert Telus, minister rolnictwa, jest cały czas z nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Minister rolnictwa Robert Telus cały czas jest z nami. Panie ministrze, mówi pan, że Ukraina dba o swoje interesy, my o swoje interesy i wydaje się to czymś absolutnie naturalnym. Dlatego obywatele jednego i drugiego kraju płacą za to swoim rządom, żeby to właśnie robili, ale kontekst członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, jak weźmiemy pod uwagę, to czy właśnie dla naszego rolnictwa, dla polskiej wsi to nie jest niekoniecznie pozytywna i korzystna perspektywa, a polski rząd zabiega mocno o to, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że jest rzecznikiem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Czy zdaniem pana ministra to nie jest ryzykowne dla polskiej wsi, czy to nie jest zagrożenie dla polskiej wsi?
Panie redaktorze, oczywiście, że o tym mówimy. Właśnie to, co teraz robimy, to wasze mocne stanowisko nasze, to, co zrobiliśmy 15 kwietnia, to właśnie jest budowanie tego możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jeżeli my nie zbudujemy tych narzędzi, to na pewno Polska się na to nie zgodzi, żeby Ukraina weszła. My dziś musimy zbudować narzędzia, bo z produktami ukraińskimi będziemy żyć dłużej.
Ale to będą, no, panie ministrze, Unia na tym polega, że jest wspólny rynek. To jest jakby podstawa. Od tego się zaczęły wspólnoty europejskie, od wspólnego rynku, prawda?
Tak,
poszerzano te obszary przecież.
Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to musieliśmy spełniać warunki. I te warunki były nam postawione bardzo rygorystyczne.
Czyli limity produkcji różnych produktów rolnych na przykład, tak? Mleko, ograniczenie produkcji i tak dalej.
Tak, to i my musimy postawić Ukrainie warunki. Na tej zasadzie, która jest w tej chwili, my nigdy polskie rolnictwo nie wygra z ukraińskim rolnictwem. Tam są kilkaset tysięcy gospodarstwa. Kilka nawet set tysięcy są gospodarstwa. To jest całkowicie inne rolnictwo. Dlatego to nasze stanowisko jest tak mocne. Dlatego dziwię się, że niektóre media w Polsce polskojęzyczne nie rozumieją tego naszego stanowiska. To jest właśnie budowanie tej przyszłości polskiego rolnictwa.
Okay,
i my to będziemy robić, panie redaktorze. Na pewno to będziemy robić, bo to jest w interesie.
Ale czy wydaje mi się to, co pan minister powiedział, że Polska może nie zgodzić się na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej?
Jeżeli nie zbudujemy tych narzędzi, my to mówimy w Unii Europejskiej, że przede wszystkim musimy zbudować warunki do tego, żeby Ukraina weszła.
A to jakie to są warunki dla ukraińskiego rolnictwa? O co chodzi, jeżeli chodzi o to rolnictwo, panie ministrze?
Nie możemy na ślepo. Nie, przepraszam, nie słyszę.
W największym uproszczeniu, jeżeli chodzi o ukraińskie rolnictwo, to jakie my stawiamy warunki?
Przede wszystkim właśnie zbudowanie tego, żeby te produkty pojechały albo w głąb Europy, albo poza Europę. A najlepiej, żeby pojechały, to o to chodzi, żeby pojechały te produkty tam, gdzie one są potrzebne. Bo przecież, panie redaktorze...
Ale to jak będziemy będzie wspólny rynek i nasz będzie zamknięty przed ukraińskimi produktami rolnymi?
Panie redaktorze, a czy Unia Europejska zamykała się na nasz rynek, jak myśmy wchodzili? Oczywiście, że tak. To oczywiście, że myśmy nie mogli sprzedawać legalnie przez wiele lat w Unii Europejskiej. To myśmy musieli wprowadzić ograniczenia. To nam postawiono warunki. To dlaczego my mamy nie postawić warunków Ukrainie?
Myślę to o inną sprawę teraz jeszcze. Jeszcze w kontekście zboża to jedna rzecz. Lista firm sprowadzających ukraińskie zboże. Ta decyzja dotycząca ujawnienia tych firm, panie ministrze, może jakoś się zmaterializuje w końcu, bo były zapowiedzi, różne argumenty na tak, na nie.
Ja ciągle mówię to samo. Ja mam dostęp do części tej listy, Aha. Nie do całości. I dzisiaj no, niepotrzebne nam jest jeszcze bardziej rozstabilizowanie sytuacji w Polsce. I gdybym ujawnił tę listę, a okazałoby się, żeby jakaś firma nie była u mnie, a była w kasie, to znaczy w Krajowej Administracji Skarbowej, spowodowałoby to jeszcze większe problemy. Dzisiaj lista, oczywiście, że ja bym chciał jako rolnik, jako minister rolnictwa, żeby każdy rolnik wiedział, kto sprowadzał, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Wszystkie te firmy sprowadzały po pierwsze zgodnie z prawem i wszystkie firmy, które dzisiaj handlują zbożem, które handlowały wcześniej zbożem, sprowadzały zboże z Ukrainy, bo to było zgodnie z europejskim prawem.
Ministrze, ale to wy zapowiadaliście, pan zapowiadał ujawnienie tej listy firm, dlatego o to dopytuję, bo to...
Słucham?
Ale to pan minister zapowiadał ujawnienie tej listy firm, dlatego...
Tak, ja cały czas mówię, że to mi w jakiś sposób ciąży, tak powiem szczerze. Okay.
Ale to się nie wydarzy, rozumiem, tak? To już się nie wydarzy teraz.
Nie wiem, ja nie chcę wyrokować, bo jak wtedy powiedziałem, że tak, to teraz mi się ciągle wypomina. Nie wiem, nad tym ciągle się
zastanawiam,
żeby to było dobrze, to znaczy, żeby to były ujawnione wszystkie firmy. O to mi chodzi, żeby to były ujawnione wszystkie firmy.
Panie ministrze, to zapytam teraz jeszcze o aferę wizową w MSZ-cie. Czy zdaniem pana ministra to jest dowód na, no, mówiąc wprost, obłudę Prawa i Sprawiedliwości w sprawie polityki migracyjnej, bo z jednej strony tak się zarzekacie, że te wszystkie unijne mechanizmy są czymś niebezpiecznym i złym dla Polski, a z drugiej no, pokazują tutaj kolejne ujawniane informacje, że no, Polska była otwierana na pracowników z różnych azjatyckich czy afrykańskich krajów i to w taki niekontrolowany, nieprzejrzysty sposób się to działo. No, jest po prostu afera wizowa. Są służby w MSZ-cie, jest dymisja wiceministra, więc to nie jest tak, że tam sytuacja jest jasna i czysta.
Panie redaktorze, nasze stanowisko w tej sprawie jest jedno. Oczywiście jesteśmy przeciw tej nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej do Polski i będziemy tego bronić. Jeżeli ktokolwiek popełni jakiś błąd w tej sprawie, to są jest prowadzone w tej chwili śledztwo i na pewno jeżeli był błąd, jeżeli ktoś tutaj, nie wiem, w jaki sposób nawet złamał prawo, czy robił to niezgodnie z prawem, to będzie na pewno pociągnięty do mocnej odpowiedzialności. I to tyle na ten temat, panie redaktorze. Cóż tu możemy mówić? Czekamy na efekty śledztwa, na efekty tych służb, które tam badają.
Ale rozumiem, że dymisja ministra no to już musiała być na podstawie jakichś konkretnych informacji powzięta.
Na podstawie doniesień, na podstawie tego śledztwa, bo nie chcemy mieć no tutaj jakby niejasnej sytuacji. Ta dymisja jest po to, żeby pokazać, że w tej kwestii mamy jedno stanowisko i proste.
Panie ministrze, brak środków z Krajowego Planu Odbudowy jest problemem dla polskiego rolnictwa, dla polskiej wsi?
Panie redaktorze, my ogłaszamy konkursy z KPO i ich realizujemy jako rolnictwo na przetwórstwo. Przeznaczyliśmy ponad 3 miliardy złotych, wniosków złożono ponad 6 miliardów. To pokazuje, jak bardzo mocne jest zainteresowanie na przechowalnictwo tutaj przede wszystkim dla organizacji Caritas, te fundacje, które zajmują się przechowalnictwem, również składają wnioski i my realizujemy KPO i tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o rolników. Nawet chciałbym, żeby te środki były jeszcze większe z KPO na rolnictwo i będziemy na pewno to realizować.
Tylko, że panie ministrze, to problem polega na tym, że tak to my będziemy te pieniądze spłacać z tych programów. Nikt tam ich nie oddał. Unia Europejska przecież nie przelewa środków.
Panie redaktorze,
mogliśmy sobie sami swoje programy rozpisać bez jakichś uwarunkowań unijnych. Można było te pieniądze inaczej adresować.
Panie redaktorze, to wygląda tak. To my ogłaszamy konkursy, to my realizujemy konkursy, to my wypłacamy pieniądze, a oni nam zwracają. Tak to wygląda, tak wygląda mechanizm.
No tylko ten ostatni punkt się nie zgadza, panie ministrze. Powiedział pan, że oni nam zwracają. No nie zwracają.
A oni nam mają zwracać i będą nam zwracać. Te pieniądze nam się należą. Normalnie nam się należą. Mhm. I my to mówimy, że to jest znowu kolejna decyzja polityczna, nie merytoryczna, panie redaktorze, polityczna.
A ta w Trybunale Konstytucyjnym to jest też polityczna czy merytoryczna?
No oczywiście, że to jest polityczna. Panie redaktorze, to wszystko, co się dzieje wokół tego, to jest polityka Unii Europejskiej.
Ale Trybunał Polityka Unii Europejskiej, panie ministrze, Trybunał Konstytucyjny, ten, który no, według waszego pomysłu został umodelowany i polityka kadrowa i konstrukcja, no to przecież jest tylko i wyłącznie kwestia polityków Prawa i Sprawiedliwości, to co się dzieje w Trybunale.
Panie redaktorze, jeszcze raz. to, co się dzieje w Unii Europejskiej, nawet wokół Trybunału, to, że to tak krytykują, to jest typowo polityka, polityka nie merytoryka. I wiele krajów Unii Europejskiej nie podoba się to, że Polska rośnie w siłę. Wiele krajów nie podoba się, że u nas rośnie tak mocno budżet, że są tak, że się Polska tak rozwija. I będą robić wszystko, żeby po prostu zaszkodzić. I to robią. Po prostu to robią.
A mówił to minister kraju, który rośnie w siłę, minister rolnictwa Robert Telus. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dobrego dnia życzę, pozdrawiam państwu, dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.